Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, tak, wszystko się zgadza, jak co środę o 19:00 Bartosz Święciński
i Sebastian Chrzanowski.
Witamy Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj naszym gościem jest fizjoterapeuta Tomasz Chojnicki.
Witam Państwa.
Tak, dzisiaj porozmawiamy trochę o sporcie, ale z innej perspektywy i oczywiście na sam początek zapraszam do tego, aby się z nami kontaktować, żeby dzwonić, żeby pisać SMS-y, może jest wtedy łatwiej, bo nie trzeba dzwonić i łatwiej jest o taką formę, więc podaję numer i do studia, jeżeli chodzi o telefon, to 86 215 14 12, numer SMS 517 718 881, wszystkie te numery są na naszym Facebooku i na naszej stronie internetowej. Więc Tomek, opiekujesz się kilkoma zawodnikami łomżyńskich klubów, więc to nie jest tak, że wzięliśmy ciebie od czapy i tutaj będziemy rozmawiać o sporcie, bo kilku podopiecznych, którzy uprawiają sport, nawet bym powiedział, zawodowo masz.
Tak, tak, to prawda. Prowadzę tak naprawdę amatorski klub sportowy Perspektywę, przynajmniej po części, jeżeli ktoś ma jakąś kontuzję, to wpada do mnie bardzo często. No i tak naprawdę jedną z taką profesjonalną współpracę jest tu z zawodnikiem Fight Clubu, Hubertem Sulewskim. To jest taka oficjalna współpraca. Mam wiele takich też nieoficjalnych, niepodbitych, gdzie przychodzą chłopaki głównie w sportu walki, czy piłkarzy do mojego gabinetu, no i z nimi pracujemy.
Tak i tutaj też z tego co wiem, to zauważasz na przykład u zawodników KS Perspektywy, że wszyscy mają te same błędy.
No tak.
Braki i niedoskonałości.
Tak, to prawda. Znaczy pewien problem jest taki, że jednak jest to amatorska drużyna, więc wiadomo, że idziemy sobie potrenować for fun, chociaż zawsze jest fajnie wygrać mecz, tak? Więc jednak ta lekka adrenalinka i ta chęć zwycięstwa jest. Natomiast problem leży w tym, że nie ma za bardzo takich też treningów motorycznych, treningów siłowych, które mogą pomóc w zapobieganiu kontuzji, a jak dobrze wiemy, każdy z zawodników Perspektywy raczej ma swoje życie prywatne i zawodowe, nie wiążące się ze sportem. Na przykład jeden jest dziennikarzem, drugi jest na przykład policjantem, trzeci jest, nie wiem, pracuje na budowie, tak? I wiadomo, że pewna kontuzja, na przykład zerwania więzadeł krzyżowych, może prowadzić do tego, że ktoś przez 8-10 miesięcy jest wyłączony ze swojego życia zawodowego, tak? Nie wiadomo, jak zareaguje szef i moim zdaniem właśnie tu jest pewien problem, żeby nie traktować tego, że po co mi jest motoryka, przecież gramy tylko for fun, tylko właśnie traktować to tak, motoryka jest mi po to, żebym nie został wyłączony z życia swojego zawodowego na kilka miesięcy.
Tak i mnie to też właśnie zastanawia, no bo przychodzą do ciebie zawodnicy, którzy mają jakąś tam styczność ze sportem, tak? I oni z tego, co wiem, mają problem, żeby ustać na jednej nodze. Albo złapać równowagę na jednej nodze, tak? Więc co dopiero mowa o ludziach, którzy na co dzień sportu nie uprawiają.
Tak, tak. Bardzo często dzisiaj był akurat u mnie zawodnik z Perspektywy, kolega Tomek, i zrobiłem mu bardzo prosty test, dlatego że powiedział mi o właśnie powrocie do piłki nożnej, o powrocie na treningi i zrobiłem bardzo prosty test. Zachęcam Państwa, żebyście też ten test wykonali. Mówię po prostu, stań w pozycji obociana, czyli stań na jednej nodze, tak? Zamknij oczy i stój 10 sekund i zobaczymy, czy pacjent będzie w stanie ustać. No, jeżeli po 3 sekundach zaczyna się przewracać na lewo, na prawo, no to coś tu nie gra, tak? Czyli punkt podporu, ta stopa, coś nie gra fajnie, tak? No i widzimy, że mamy pewien problem. Jak ktoś ma, nie wiem, na przykład biec z głową do góry, żeby patrzeć, gdzie piłka leci, jak nie kontroluje stóp na przykład. Więc to jest...
Nie możesz robić dwóch rzeczy na raz, tak
więc
naprawdę.
Więc teraz...
Biec i się patrzeć na piłkę, albo to, albo to.
Więc teraz pytanie, jak wypadł w tym teście kolega Tomek?
No, kolega Tomek, lekka poprawka.
Szynem na szynę.
Przyjdź za miesiąc, tak?
Tak jest. Dostał pracę domową na staw skokowy, ponieważ w młodości, z tego co Tomasz mi opowiadał, miał skręcony staw skokowy. Ten staw skokowy był nieleczony. Dzisiaj właśnie zajęliśmy się jego stawem skokowym i to jest właśnie fantastyczne, że 10 lat temu miał skręcony staw skokowy, a problem więzadłowy jest do tej pory, tak? I właśnie to ciągnie się, że jeżeli jest coś nieleczone, to wraz z następnymi miesiącami, latami będzie gorzej, nie lepiej. Więc jeżeli komuś się wychodzi, o, już przestało mnie boleć, tylko że ból to nie jest rozwiązanie problemu. Ból jest, okej, tylko interpretacją naszego mózgu. Ból znika, natomiast problem nie. nie. I ja właśnie często pacjentom mówię, że okej, okay, super, cieszymy się, fajnie, po jednej terapii zniknął tobie ból, ale twój problem nie zniknął, tak? Jeżeli chciałby pan, pani, żeby ten ból na przykład nie nawrócił, no to zachęcam pana na przykład do pewnych treningów, tak? Zachęcam do tego, że raz w miesiącu przez najbliższe 4-5 miesięcy się widzimy, tak? Jedna wizyta w miesiącu, trenujemy po to, żeby na przykład na najbliższe 2 lata nie było nawrotu dolegliwości bólowych. No i tak samo jest ze sportem.
Ja na przykład skręciłem właśnie staw skokowy i mi koledzy mówili, a, że dowrócisz do sprawności, ale to już nie będzie taki pełen zakres ruchu. No i ja miałem ortezę na 3 tygodnie mieć, a sobie zdjąłem ją po 2 i zacząłem tam sobie jakieś różne robić ćwiczenia na tę nogę i teraz mam, nie mam problemu, nie mam różnicy między tą skręconą nogą, a tą nieskręconą. Czyli wniosek jest taki, że warto jak najwcześniej jakieś tam ruchy tą nogą skręconą robić.
Tak, no, tak naprawdę przy rehabilitacji stawu skokowego powinno się odchodzić już od usztywnień. Jak najszybciej powinniśmy starać się obciążać tą nogę, jak najszybciej wchodzić w kontekst treningów, jak najszybciej wchodzić w prawidłowy chód. Natomiast oczywiście pacjent może mieć wrażenie, że moja noga jest tak samo jak druga noga, tak? Ale to tylko podczas chodzenia, tak? Chodzenie nie jest jakimś dużym wyzwaniem, chociaż jak ostatnio rozmawialiśmy, to właśnie mówiłem, że wiele ludzi nie potrafi dobrze chodzić. Natomiast wyzwaniem jest to, że okej, okay, no to stań na lewej nodze, jedną nogą, tak? Czyli jedna noga do góry, stań po tą pozycję bociona. I ta noga, która nie była skręcona, o super, jestem w stanie utrzymać. Natomiast na prawej nodze, o nie jestem w stanie utrzymać, tak? Więc zachęcam osoby, które miały skręcone, żeby wykonać ten prosty test.
Po prostu. Ja robiłem. Tomek, zrobię ten test, zobacz okay. I oceniaj.
No, zobacz, zobacz.
Robię, właśnie. To jest radio na żywo właśnie.
Jest radio na żywo.
Komentarz w radiu, tak, Bartek stanie.
Aha.
Podnosi nogę.
O, nie w ten sposób. To hardkorowa wersja. Pokażę tobie teraz. Okej, okay, super.
No, się udało.
I to był bocian robiony tą nogą skręconą.
Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. I to była wersja hardkorowa, bo ja każę pacjentom łatwiej wykonać test. Więc jak najbardziej, ponieważ ja każę w pozycji wyprostowanej ponieść tylko nogę do góry, co nie?
A i z tym mają problem, żeby stanąć...
Tak, oczywiście.
Ja się zastanawiam, czy który chodzi, jak Tomek mówi faktycznie, to jest więc... jakiś problem. Ale wiesz co, ja mam takie pytanie odnośnie, mówi, że prowadzisz zarówno sportowcy, jak i też osoby, które jakby ze sportem, może nawet czasami mają nie po drodze, mówiąc bardzo... bardzo lekko. I czy faktycznie nawet tacy sportowcy, którzy robią to amatorsko, tak chociażby tutaj wspomnieli zawodnicy perspektywy Łomża, jakby czy różnice między tym przygotowaniem motorycznym, jakkolwiek można to nazwać, czy też sprawnością z twojej perspektywy jest różna, tak? Czy się znacząco różni pomiędzy osobami, które w ogóle nic nie robią na co dzień, a które jakby też uprawiają ten sport tak trochę for fun, trochę dla zabawy, trochę okay. Dla rozrywki.
To ja podam na konkretnych przykładach, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale mogę porównać na przykład pewnych zawodników młodzieżowego UKS-u Łomża, ponieważ jeśli z głównego UKS-u Łomża tak naprawdę było tylko 2 zawodników u mnie, natomiast młodzieżowego UKS-u Łomża porównać do treningów, do zawodników z perspektywy Łomża, tak? Czyli UKS Łomża traktujemy, powinniśmy traktować jako po prostu taki zaawansowany klub, taki zawodowy, tak? I perspektywa amatorski klub. I tutaj jest różnica taka, że i jedni, i drudzy bardzo często na przykład ruch rotacji bioder mają, nie wiem, 10 stopni. To jest normalnie, bym powiedział, że kicha totalna, tak? I tacy zawodnicy mają pod 11, 12, 13 lat i przychodzą do mnie i mają zerwane więzadła krzyżowe, że mają zerwane więzadła stawu skokowego, tak? 12-latek, gdzie to powinno być traktowane jako piłkę. I okej, okay, UKS Łomża prowadzi może więcej jednostek treningowych, może mają więcej nacisku na technikę, może mają więcej nacisku na aspekty związane z o jakimiś tam kondycyjnymi sprawami. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst rozciągania motoryki, treningu siłowego, to za bardzo nie odbiega od amatorskiego klubu i to jest pewien problem, ponieważ ta młodzież najczęściej nie potrafi dotrwać do przejścia po prostu do zawodowej piłki, czyli do głównego zespołu bez kontuzji, tak?
No dobrze, ale teraz mówimy tak, jak mówimy o sportowcach, którzy robią to powiedzmy na co dzień, albo prawie na co dzień, ale to co w sytuacji, kiedy masz osoby, które, no nie wiem, które tak naprawdę ostatni raz uprawiały sport miesiąc, czy z rok temu, 2 lata temu, będąc gdzieś tam incydentalnie na siłowni, a teraz są w sytuacji, w której, nie wiem, muszę podbiec do autobusu i po
jest
prostu
ciężko.
Się męczę, ciężko się, męczę się, tak? Więc jeśli mówisz, że problem jest wśród zawodników, którzy ten sport traktują jakby bardziej czy mniej profesjonalnie, czy bardziej lub mniej poważnie, tak. To co powiedzieć o ludziach, którzy faktycznie, no, tak naprawdę, nie wiem, no nigdy nie uprawiają sportu, tak można powiedzieć.
Tak, tylko że osoby, które nie uprawiają nigdy sportu, tak jak powiedziałeś, ich aktywność jest podbiegnięcie do autobusu na przykład. Natomiast zawodowi sportowcy pracują też na zaawansowanych poziomach, okej? Okay? Czyli oni na przykład biegają 90 minut, oni biegają czasami 120 minut, tak? Więc oni pracują na wyższych jednostkach, aniżeli na przykład zwykła osoba. Porównajmy zawodników z tenisa, gdzie ostatnio Andy Murray grał ponad 3,5 godzinny mecz w tenisa, tak? No to możemy porównać do przeciętnego Kowalskiego, który musi 5 minut przebiec do autobusu. No i to okej. Okay. Dany zawodnik, czyli Andy Murray, którym w ogóle ma endoprotezę stawu biodrowego i gra dalej do tej pory, fenomen totalny, gra na innym poziomie i musi też inaczej trenować, aniżeli osoba, która musi podbiec tylko do autobusu, to też musi inaczej trenować. Czasami przychodzi do mnie sportowiec i ból już zniknął w totalnie takich codziennych czynnościach, czyli wchodzenie po schodach, schodzenie po schodach. Natomiast przychodzi do mnie i mówi, wiesz co, jak biegam po 5 kilometrach, zaczyna mnie boleć kolano, tak? Ale po 1 kilometrze nie boli go kolano. A czasami przychodzi do mnie pani i mówi, proszę pana, boli mnie kolano jak chodzę. Likwidujemy ten ból jak chodzę. No to ja nie będę kazał teraz 60-letniej pani, bo mówi, no to pani teraz pobiegnie 5 kilometrów i zobaczymy, czy panią będzie
Proszę kupić adidaski.
Kwestia zapotrzebowania tak naprawdę.
Kwestia zapotrzebowania, tak? Sportowcy muszą mieć inny aspekt niż zwykły, codzienny Kowalski.
Wspomniałeś o tenisie, tutaj na przykład tak mi się wydaje, że ci, co grają na najwyższym poziomie, to u nich każdy dzień równa się ból. To Rafael Nadal mówił o tym, że on nie pamięta dnia, w którym by się obudził bez bólu, więc, a na pewno jest pod opieką pewnie kilku fizjoterapeutów i to jednych z najlepszych na świecie.
Tenisiści tak naprawdę... Nie bez powodu mówi się, że tenis jest dla bogaczy, że potrzeba dużo wkładu finansowego, żeby móc być na wysokim poziomie. Ale to się zwraca. Już tłumaczę dlaczego. Popatrzmy na Igę Świątek. To jest temat popularny, jest najlepszą polską tenisistką, a może i zawodniczką, i najlepszą zawodniczką przynajmniej w tym roku wybrana w plebiscycie, tak? I moim zasłużenie. Jeżeli mamy porównać, to na przykład Iga posiada 4 trenerów. I to nie jest tak, że 4 trenerów od tenisa, bo to trenera od tenisa ma 2. Jeden, nie pamiętam nazwiska, jeden jest trener, drugi tata. Natomiast trzecia osoba, która pamiętam bardzo dobrze nazwisko, jest to Maciej Ruszczyk. Jest to fizjoterapeuta i jej osobisty trener od motoryki. I czwarta osoba jest to psycholog. I ci wszyscy, ta cała czwórka lata razem z nią po całym kontynencie. Nie to, że Maciek zostaje sobie w Warszawie i tylko jak Iga jest w Warszawie, to wpada do niej na wizytę raz na jakiś czas. Tylko na przykład możemy porównać, że rok temu był taki skandal, że Iga poleciała do Madrytu i nie wystąpiła w Madrycie, ponieważ trener jej zakazał. Tylko jak zwrócimy uwagę, to nie zakazał jej trener od tenisa, tylko zakazał trener Maciek Ruszczyk, ponieważ zmierzył jej parametry pulsu, zobaczył, że jej ciało jest przemęczone, tak? I to właśnie jest fenomen, że trener, fizjoterapeuta ma do powiedzenia, że okej, Iga, ty nie startujesz w tych zawodach, ponieważ jesteś za bardzo przemęczona. Mało kiedy to się zdarza. Ja przychodzą do mnie sportowcy, ja mówię do niego, słuchaj, weź na tydzień odpuść te treningi, bo i tak ty z tą kontuzją sobie teraz nowych umiejętności nie nabędziesz, a tylko nie pozwolisz, żeby ta kontuzja się wyleczyła. Co robią? Po 3 dniach idą trenować.
I to się nawarstwia, ten problem w ciągu kolejnych tygodni.
Tak, jadą na zawody z pewną kontuzją, ponieważ nie pozwolili sobie, bo... Problem leży w tym, że polska myśl szkoleniowa, im więcej treningów, tym lepiej. Im więcej kilometrów przebiegniesz, tym lepszą masz kondycję. To nie jest prawda.
Czy szukamy wtedy rozwiązania wtedy, kiedy już naprawdę ktoś nie może ruszyć nogo, tak, albo zgiąć kolana? Ale tutaj poruszyłeś bardzo ważną kwestię, moim zdaniem, i faktycznie chyba trochę zmieniamy spojrzenie, czy kwestie funkcjonowania fizjoterapeuty w środowisku sportowym, no bo jeszcze nie tak dawno pamiętam, fizjoterapeuta, czy potocznie mówiąc, tak, to była osoba, która jak była przerwa w meczu i ktoś leżał, to wbiegała i suchym lodem pryskała ten. Pytał się, możesz grać dalej, no to gramy ten. A faktycznie jest tutaj zauważalna poprawa w tym kierunku, że to są osoby bardzo doświadczone, z wykształceniem, z prawem wykonywania zawodu, też bardzo istotne, które, no tak jak mówisz, mają coraz więcej do powiedzenia. No i faktycznie, jeśli wracając do tego przykładu Igi Świątek, do zawodnika, który ma tych startów w zawodach kilkanaście w ciągu całego sezonu, całego roku, no to faktycznie czasami warto odpuścić te zawody, podczas których ono może się odbudować i wystartować w kolejnych już w 100% sprawnie.
No to i Robert Lewandowski przecież ma trenera od spania, więc jednak widzimy, że dzisiaj tak naprawdę, żeby wejść na ten najwyższy poziom, bić się o te najwyższe laury, nie wystarczy iść na trening, półtorej godziny iść do domu i tak codziennie, tylko to musi być dobre odżywianie, trening motoryczny, fizjoterapeuta, bo inaczej
i psycholog
w tych czasach,
też, tak
i psycholog
mówi,
też, tak. Bo w tych czasach bez tych wszystkich czynników trenerów, to skończysz na poziomie, no nie wiem, piątym, drugim, trzecim rozgrywkowym.
Tak, to prawda. No, to, jest taka książka, nazywa się Umysł Mistrza i tam Nowak Dżokowicz mówi, że top 10 w tenisie, top 10 zawodników ma te same umiejętności. Tak naprawdę ich trening nie różni się. Wszyscy muszą monotonną pracę wykonać, czyli 100 razy zaserwować w lewo, 100 razy zaserwować w prawo na treningu. Tylko to, co się różnią, to są właśnie te detale. Czyli to, kto ma mniej mikrourazów, kto lepiej się odżywia, kto ma lepszy sen, kto ma lepszą regenerację. To są te detale, tak? I właśnie te top 10 właśnie na tym zaważa, tak? Czyli na przykład zobaczmy, że Rafael Nadal wygra Australian Open, a Wimbledon już wygra na przykład inny zawodnik, tak? Mimo to, że po prostu to się odbiega o 3 miesiące w czasie, to nie jest tak, że ktoś był w lepszej formie w danym, to jest, że przez cały rok, tylko lepsza forma w danym momencie. I to nie chodzi o umiejętności, tylko chodzi o aspekt po prostu tych wszystkich sumacji mikrourazów i tego, jak się czuje.
Adrian Mleczek, który zajmuje się przygotowaniem motorycznym, mówił nam, że łomżyńscy sportowcy niekoniecznie chcą wylewać siódmych potów na dodatkowych treningach.
Tak, może nie widzą potrzeby też
motoryką.
Zawsze.
No i dlatego gramy tam, gdzie gramy po prostu. Czyli to, jeżeli by tak mówili i wyniki by ich broniły, no to można by było powiedzieć, no spoko, nie wiem, nie trenujemy, a wygrywamy. No to w czym problem, tak? Natomiast my kopiemy się od kilku lat w czwartej lidze, 65-tysięczna miejscowość i to jest pewien problem, tak? Ponieważ mamy piękny stadion, ja niestety dalej żyję czasami i pamiętam te czasy piękne, gdzie po prostu połowa stadionu łomżyńskiego była zapełniona, graliśmy na zapleczu ekstraklasy i były to piękne czasy, gdzie po prostu z Lechią Gdańsk remisowaliśmy 1-1, z Polonią Warszawą wygrywaliśmy 3-2, jeżeli mnie pamięć nie myli. To były czasy, gdzie po prostu biliśmy się na równi z równi z Arką Gdynią. Ja wiem, że to są dawne czasy, natomiast mogę teraz już powiedzieć, że młodzieżowy Zagłębia Lubin, tak? Zagłębia Lubin nie jest dobrym zespołem w Ekstraklasie. Cały czas się utrzymują, ale bardzo daleko mają chociażby, żeby zagrać w Lidze Europy, oczywiście w eliminacjach, czy w eliminacjach Ligi Mistrzów. Natomiast tam mają świetną osobę, fizjoterapeutkę, która trenuje motorycznie, nazywa się Monika Garboś. I tak jak ja patrzę, jak ona wstawia posty z chłopaczkami 10, 11, 12 lat z Zagłębia Lubin, jak pięknie oni trenują, jak mają piękne rotacje i później patrzę na wynik i Zagłębia Lubin praktycznie co roku albo ma pierwsze miejsce, albo jest w top 3 młodzieżowych w młodzieżowej lidze, gdzie raz ŁKS Łomża 96 rocznik grał.
Ale teraz pytanie jest, dlaczego oni nie potrafią tego przełożyć na poziom seniorski?
To jest już kolejny, to już jest kolejny problem. Może dlatego, że polska myśl szkoleniowa nie stawia na młodzież, może nie ma takiego długoterminowego patrzenia, że okej, wprowadźmy tych młodych, okej, przez 3 lata bijmy się o utrzymanie, ale za 4 lata ta drużyna, nie wiem, się scali, tak? I zaczniemy grać lepiej. No, pięknym zespołem jest po prostu Raków Częstochowa i to jest fenomen, że trener Papszun nie jest zwalniany, tak? Ponieważ w Polsce w ciągu jednego sezonu potrafi trenować jeden zespół, nie wiem, dwóch lub trzech trenerów, więc no to jest pewien problem, tak?
Śląsk Wrocław zaraz prawdopodobnie będzie miał trzech trenerów czy czterech w jednym sezonie, więc to jest pewnego rodzaju fenomen. Więc nie wiem, czy do Łomży późno dochodzi to, że jednak ten zwykły trening nie wystarcza, że trzeba
tak,
jeszcze...
Tak, bo to zaznaczmy, że nie chodzi nam tylko wyłącznie o piłkę nożną, ale w ogóle tak, cały tak, sport tak, i faktycznie tak. Jakby może to bardziej tak jakby usystematyzujmy. I co twoim zdaniem daje częstszy czy bardziej jakby większy trening motoryczny u zarówno młodszych i starszych sportowców? Na co się może przełożyć?
I też czy trening siłowy jest fundamentem nie tylko pod dyscypliny sportu, ale i pod zdrowe funkcjonowanie po prostu?
Tak. Po pierwsze, chodzi o kontekst tego, żeby być zdrowym na co dzień, po to, żeby na co dzień, nie wiem, nie mieć dolegliwości bólowych, kolan, kręgosłupa, szyi, ponieważ wiadomo, że w młodzieżowym ŁKS-ie zawodnicy idą do szkoły, tak, lub do szkoły i pracują, ale żeby nie było, że mówię tylko o ŁKS-ie Łomżach. Popatrzmy na przykład na kontekst lekkoatletyki i jak fizjoterapeuta jest w stanie pomóc. Przyjmijmy, że mamy start na 100 metrów, okej? Ile to się biegnie? 8-10 sekund, tak? To
no najlepiej coś takiego biegają.
To jest bardzo, bardzo krótki czas. I przyjmijmy, że ktoś trenuje 4 lata po to, żeby przebiec kilka sekund i zdobyć na przykład mistrzostwo. Mistrzostwo Polski, mistrzostwo świata. Tylko problem leży w tym, że tutaj mamy taką reakcję, że zawodnicy nie potrafią, może nie wiedzą o tym, że fizjoterapeuci teraz mają wiedzę, jak pobudzić pewne struktury mózgowe po to, żeby jak najszybciej usłyszeć dźwięk i dać odpowiedź z mózgu do naszych mięśni, żeby jak najszybszy zrobić start.
Czyli wiecie, z czego może to, tak mi się wydaje, że to może wynikać z tego przekonania o nieomylności trenerów. Że ja wiem wszystko.
Tak.
Że co ja tutaj będę brał jakiegoś fizjoterapeutę, co ja nie umiem przygotować zawodnika, tyle lat się udawało, tak?
Tak. Nawet jeżeli zawodnik ma pewną wiedzę, i to coraz częściej zawodnicy przychodzą indywidualnie. Tylko problem leży w tym, że nie ma scalenia, że okej, spotyka się zespół. Raz na przykład przed sezonem spotyka się trener, spotyka się, przyjmijmy, psycholog, spotyka się fizjoterapeuta, spotyka się dietetyk i każdy przedstawia swoją koncepcję i scala to w jedną całość. Wtedy to jest multidyscyplinarny zespół. A nawet jeżeli przychodzi zawodnik i przychodzi do jednego, do drugiego, do trzeciego, do czwartego, ale trener mój nie wie, co fizjoterapeuta zalecał, fizjoterapeuta nie wie, co zalecał dietetyk, a dietetyk nie wie, co zalecał pani psycholog lub pan psycholog, to nagle okazuje się, że okej, zawodnik widzę, że fajnie próbuje to zrobić, tylko problem leży w tym, że nie ma tego scalenia, że te cztery osoby powinny się spotykać i powiedzieć, okej, to co robimy z danym zawodnikiem?
Może gorzej, czasami się kolizja nawet może pojawiać,
tak?
No bo jeśli nikt nie wie o sobie, jakby jakie rady zawodnik usłyszał, czyli mówisz tak naprawdę, jakby to konkludując, no tak naprawdę powinniśmy mieć sytuację, w której mamy trenera tego, można to powiedzieć, merytorycznego, tak? Czyli trenera sportu, czyli piłki nożnej, czy tenisa, czy innych sportów, którego wizja jest uzupełniona przez, powiedzmy, fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa i tak dalej, tak? Tak to powinno wyglądać.
Tak, żeby nie za brzmiał źle. Zawsze trener jest najważniejszy od danej dyscypliny. I to nie podlega dyskusji. Okay? Jeżeli ktoś trenuje piłkę nożną, wiadomo, że trener jest najważniejszy. Jeżeli ktoś trenuje sporty walki, to wiadomo, że trener jest najważniejszy, dlatego że ja nie umiem nauczyć kogoś, nie wiem, dźwigni, albo nie umiem jakichś kontekstów związanych z tym, żeby zawodnik świetnie ustawił się taktycznie, żeby wygrać mecz. Natomiast jeżeli byśmy dostrzegali to w ten sposób, że okej, trener to jest 50%, a reszta to jest fizjoterapeuta, psycholog, dietetyk porówni, to nagle w pewnym momencie tworzy się naprawdę super. Natomiast jeżeli 100% to jest okej, tylko trening piłki nożnej, trening piłki nożnej, trening piłki nożnej, to jest lipa. Popatrzmy teraz na aspekt, takie słynne zdjęcie Murawskiego, Rafała Murawskiego.
Myślałem, że Murańskiego.
Murańskiego, nie, Rafał.
Też sportowiec,
nie? Tylko bardziej pato sportowiec. Rafała Murawskiego z Lecha Poznań i Cristiano Ronaldo, gdzie po prostu tutaj są bębzony, takie brzuchy po prostu. Pamiętam, że kiedyś czytałem taki wywiad, że Robert Lewandowski, jak trafił do Borussii Dortmund, to pierwsze jego treningi, to było, tam mają takiego fizjoterapeutę, który trenuje PNF-em. To normalnie, jak wychodził z sali, to wymiotował ze zmęczenia po prostu. To tak odstawała po prostu, i to mówię, czołówka, czyli Lech Poznań odstawał po prostu pod kątem Borussii Dortmund.
Ale to nie tylko Robert Poznań, nie tylko Robert Lewandowski, tak chyba nawet rozmawialiśmy kiedyś o tym, że każdy zawodnik, który idzie na zachód, to nagle się okazuje, że pierwsze dwa tygodnie to on walczy o przeżycie na treningach.
Tak, i naprawdę polecam nasze audycje, nasze rozmowy, tutaj spotkania wszystkim trenerom w Łomży, bo można dojść do ciekawych konkluzji, jak na przykład to, co powiedział Tomek, to jest trochę copy w klej to, co powiedział trener Staniurski, że w młodzieżowym ŁKS-ie brakuje tego, że jeden trener wie, co drugi trener trenował z jego obecnym zawodnikiem.
Trochę przyjmowanie tej pałeczki po
nie
prostu.
Nie ma przekazywania tych informacji, wiadomości, ja nauczyłem go tego, a ty naucz go tego i tak dalej. Podobnie jest tutaj w tym kontekście, o którym ty mówisz, że taka współpraca z różnymi trenerami, którzy by powiedzieli, słuchaj, on ma problemy z tym, a ten ma problemy z tym, i wtedy możemy mówić o tworzeniu naprawdę fajnych zawodników. Więc polecamy, żeby trenerzy słuchali nasze programy.
No tak, bo ciężko jest, jeżeli fizjoterapeuta mówi odpocznij 3 dni, a trener mówi okej, jutro masz 2 jednostki, rano biegamy, a wieczorem technikę.
Jeszcze
nie?
W niedzielę jakiś mecz albo
no
zawody.
To jak my w niedzielę mieliśmy sparring z czwartoligowym Orłem Kolno, no to wiadomo, trening przesuwania. To zrobiliśmy z 7, kolega zrobił, bo liczył sobie 7 kilometrów w godzinę, bo było tyle przesuwania, a w poniedziałek stacje. No trening, właśnie. Trening na pełnej, po prostu bez zatrzymywania się w ogóle, więc to chyba takie rozwiązanie nie jest dobre.
No tak, ale jednak trener perspektywy jest starej daty i im lepsza kondycja, tym lepiej, co nie?
Nie, to a czy to już jest ta legendarna siła, którą oni trenują na każdym, tak. na każdym spotkaniu, więc już jest o tyle istotne.
Tak, i w poniedziałek właśnie był trening legendarnej siły, więc tak było. A jeszcze... Jedno takie zdanie, bo spotkałem się z takim fajnym hasłem, że teraz muszę go znaleźć, że żaden lek nie zastąpi ruchu, ale ruch zastąpi każdy lek. Ile jest w tym prawdy?
Myślę, że... zawsze można powiedzieć, że tak, ale... oczywiście, najlepszym lekiem byłby ruch. To jest prawda. Natomiast problem leży w tym, że Nieraz mamy już tak bardzo słaby organizm, że wspomaganie się pewnymi lekami czy suplementami jest po prostu konieczne. Natomiast jeżeli miałbym oceniać daną dyscyplinę, to tak, najpierw ruch, potem leki.
I tym hasłem, tym zdaniem musimy kończyć tę audycję. Mamy nadzieję, że z Tomkiem się jeszcze spotkamy, bo
koniecznie.
Tematów do przegadania jest naprawdę dużo. Fizjoterapeuta Tomasz Chojnicki był naszym gościem.
Dziękuję za zaproszenie. Sportował.
Dziękuję Tomek za zaproszenie i my kłaniamy się nisko i do usłyszenia za tydzień.